Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Chwała tobie, Panie.
Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On usiadłszy, nauczał ich. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przeprowadzili do Niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. A postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować, a Ty co powiesz? Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I powtórnie, schyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. A wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: Nikt, Panie. Rzekł do niej Jezus: Ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Oto słowo Pańskie.
Chwała tobie, Chryste.
Ostatni etap naszej drogi misyjnej. Pochylaliśmy się nad Bożą miłością niepojętą, Bożą miłością, która zawsze jest pierwsza wobec człowieka. Rozważaliśmy temat grzechu, który nas odgradza od tej miłości. Dlatego człowiek jest nieszczęśliwy, dlatego człowiek czuje się niekochany, bo przez grzech wykopuje potężną przepaść między Bogiem a sobą. I grzech prowadzi nas w śmierć, w grób. Dlatego wielu ludzi dzisiaj żyje w poczuciu grobu. Chociaż niby życie stało się lepsze, lżejsze, bardziej wygodne, ale wielu żyje w poczuciu śmierci, śmierci duchowej. Rozważaliśmy też, że właśnie Bóg znalazł rozwiązanie. Sam stał się człowiekiem. Jezus Chrystus przychodzi jako jedyne rozwiązanie grzechu człowieka. I przez swoją mękę śmierci i zmartwychwstanie nad przepaścią kładzie pomost. Rozważaliśmy też to, że od nas zależy, czy na ten pomost wejdziemy, że wszystko Bóg na nowo przygotował, ale od mojej decyzji podejmowanej każdego dnia, od przyjęcia Jezusa jako swojego jedynego Pana i Zbawiciela zależy, czy będę ciągle mógł na nowo wracać, bo droga jest otwarta. Ona jest często wąska, trudna. Muszę wejść na ten krzyż, tajemnica krzyża, która wzywa mnie do tego, żebym przyjął ten krzyż, zgodził się na krzyż swojego życia, że cierpienie jest drogą do wolności, bo Bóg wszedł w tajemnicę cierpienia. Sam przyjął cierpienie na siebie, choć przecież nie musiał. Ale tak bardzo nas umiłował, że chce razem z nami przeżywać to cierpienie. Często wielu mówi: gdzie był Bóg, gdzie tylu ludzi umierało? Niektórzy mówią: gdzie był Bóg? W obozie koncentracyjnym. Był razem z tymi ludźmi. Umierał razem z nimi. Czasami ktoś pyta: gdzie jest Bóg, kiedy ja cierpię? Cierpię razem z tobą. Jest bliżej, niż sobie sam możesz to wyobrazić. Choć może tego nie czujesz. Ale to jest właśnie moment, kiedy jest najbliżej człowieka. I wczoraj prosiliśmy o Ducha Świętego, żeby nas prowadził w tej naszej drodze. Ale Duch Święty, Ducha Świętego i te wszystkie prawdy, moi drodzy, które żeśmy rozważali, możemy przeżywać tylko i wyłącznie w Kościele. Dzisiaj jest ta moda taka, nowoczesność, że ja wierzę w Boga, ale Kościół jest mi do niczego niepotrzebny. To wierz sobie dalej. Zobaczymy, dokąd z tą wiarą dojdziesz. Nie ma zbawienia poza Kościołem, poza wspólnotą. Doświadczyliśmy ostatnio tego braku. Co to znaczy, kiedy mi zabiorą Eucharystię? Co to znaczy, kiedy mam trudności w pójściu do sakramentu pokuty? I ci właśnie, co mówią, że Kościół jest mi niepotrzebny, dla nich to była świetna okazja do tego, żeby się usprawiedliwić. Super. Wszystko mi jest na rękę. Wygoda, którą dzisiaj promuje współczesny świat. Moi drodzy, a my stanęliśmy tutaj na tej drodze misyjnej nie dlatego, że jesteśmy lepsi, dlatego, że jesteśmy gorsi od wszystkich. Bardziej godni politowania, a ja pierwszy. Dlatego szukamy tego Pana Jezusa. I to, że tu żeśmy przyszli, to jest dowód tego, że to Duch Święty cię tu przyprowadził. Nie, że ty sobie to wymyśliłeś. Bo On jest w nas sprawcą chcenia i działania, zgodnie z Jego wolą. To On dał ci delikatne natchnienia i tu cię przyprowadził. Gdyby nie On, to byś tu nie przyszedł. Po prostu. Przecież my sobie myślimy, jakie to my wielkie ofiary podejmujemy dla Pana Boga. No właśnie, że przyjdziemy na mszę świętą. Gdyby On nas nie pociągnął, to byśmy nawet kroku nie zrobili. Bo zły tak walczy o każdą minutę naszego życia. Po to, żeśmy stanęli na drodze misyjnej, żeby sobie właśnie uświadomić grób swojego serca, w które nas prowadza grzech. I czas misji, czas każdych rekolekcji to jest nasłuchiwanie głosu Boga, który jak przy grobie Łazarza woła: wyjdź na zewnątrz, wyjdź z grobu, bo ja zmartwychwstałem, bo ja żyję. Ja nie chcę, żebyś siedział w grobie. Ja sam wszedłem w grób po to, żeby zmartwychwstać trzeciego dnia. I dlatego Pan Jezus szczególnie podczas rekolekcji, misji świętych, staje przy grobie naszego życia, naszego serca, po to, żeby wołać: wyjdź na zewnątrz. Wczoraj podczas wieczornego nabożeństwa słyszeliśmy: oto wydobywam was z grobu, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela. I poznacie, że ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. I udzielę wam mego ducha, zabiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Nieraz czujesz, jak twoje serce gdzieś jest takie twarde, skamieniałe. Nieraz czujemy, jak ktoś żyjący obok nas ma takie niewrażliwe serce i mówimy: a ma serce z kamienia. Nie ma w ogóle uczuć. Niech trudno z kimś takim żyć. Moi drodzy, a dzisiaj chcemy się pochylić nad tajemnicą Kościoła, który również w dzisiejszych czasach przeżywa swój grób. Ale chcemy się pochylić nad tą tajemnicą, pamiętając, że po grobie zawsze jest poranek zmartwychwstania. Że Bóg nie pozwala i nie pozwoli Kościołowi umrzeć, bo przecież powiedział do słabego Piotra, który się go wyparł trzykrotnie: bramy piekielne go nie przemogą. Choćby ci cały świat obwieszczał, że Kościół się sypie, nie wierz. Bo Jezus powiedział: bramy piekielne go nie przemogą. Choćby ci cały świat próbował zohydzić papieża, nie wierz. Bo choćby nawet błądził, choćby był zaprzańcem nawet, to dalej jest Piotrem, który nawet gdyby się trzykrotnie wyparł Jezusa, nadal jest Piotrem. Będą ci mówić dzisiaj, że papież to, papież tamto. W historii Kościoła różne osoby były. Dzisiaj chcemy się temu Kościołowi przyglądnąć. Moi drodzy, Kościół, który jest oblubienicą, ale jednocześnie cudzołożnicą, nierządnicą. Może zastanawiałeś się, co ma ta Ewangelia, którą przed chwilą przeczytałem, wspólnego z tajemnicą Kościoła i wspólnotą. Ewangelia o cudzołożnicy. A ma bardzo dużo. Bo moi drodzy, Jezus powołał nas, słabych i grzesznych. I z nas, słabych i grzesznych, stworzył Kościół. Dlatego jest nierządnicą i grzesznicą. Bo złożony jest z grzesznych i słabych ludzi. Z tych słabych ludzi stworzył niepojętą wspólnotę, która się ciągle odradza, ciągle odnawia. I choć przez 2000 lat diabeł stosował różne metody, najbardziej perfidne, a dzisiaj już przekracza samego siebie, to nic nie zrobi. Wielu odejdzie. Ale Kościół nie zginie, bo w jego wnętrzu jest Bóg. Bo Bóg go założył, dlatego jest święty. Dlatego jest oblubienicą Chrystusa. A Chrystus nie pozwoli zrobić krzywdy swojej oblubienicy. Dopuści na nią oczyszczenie. Pozwoli, żeby Kościół wszedł w grób. Po to, żeby go na nowo, żeby go odnowić, żeby zajaśniał blaskiem zmartwychwstania. Przed chwilą przeczytałem Ewangelię o kobiecie cudzołożnej. Zobaczcie, Jezus całą noc spędza na modlitwie. Ale o brzasku dnia przychodzi do świątyni. Kiedy On się modli całą noc, co robi ta kobieta? Prostytuuje się. On się modli całą noc, a ona całą noc się sprzedaje. Dlaczego Jezus się modli? Za kogo się modli? Za nią. Bo wie, że za chwilę przyprowadzą ją i będą chcieli ją ukamienować. Dlatego o brzasku dnia zjawia się w świątyni, kiedy jeszcze nie ma nikogo, bo już tam na nią czeka. To jest obraz Kościoła oblubienicy i cudzołożnicy, za którą Jezus nieustannie się modli. Za którą Jezus nieustannie wstawia się do Ojca. Zobaczmy, wokół niej, tej cudzołożnicy, jest potężna nienawiść i ludzie, którzy trzymają kamienie, żeby w nią rzucić, żeby ją zmiażdżyć. Bo czują się lepsi. Bo wydaje się im, że mają do tego prawo. A co robi Jezus? Pochyla się i pisze palcem po ziemi. Daje im czas na refleksję, na rachunek sumienia. Aż w końcu pyta, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I wtedy odchodzą. I dzisiaj widzimy wielki zamęt w Kościele. Dzisiaj widzimy bardzo duży zamęt w Kościele. Że sami już się zastanawiamy, kogo słuchać. Bo jeden biskup mówi tak, drugi mówi inaczej. Jeden ksiądz mówi tak, drugi mówi inaczej. Jeden mówi, że Bóg zsyła karę, drugi, że jest tak miłosierny, że możemy sobie robić, co chcemy. On i tak ci przebaczy. Wielu dziś mówi, że piekła nie ma. Jak żyć w takim Kościele? Mało tego, moi drodzy, właśnie dzisiaj to, co złe w Kościele, zostaje ukazywane całemu światu. Kobieta, oblubienica Chrystusa i nierządnica Kościół została postawiona na środku, na arenie całego świata. I dziś już nie tyle stoją ci, którzy trzymają kamienie w ręce, ale oni w nią rzucają. A Jezus pisze palcem po ziemi. I chce nam dać do zrozumienia, że to nie jest sprawa księży, o których grzechach dziś tak dużo się mówi i bardzo dobrze. Bo prawda musi wyjść na jaw. Bo my, księża, też żeśmy się przyzwyczaili do tego, że jesteśmy święte krowy nietykalne. A tak nie jest. Kto do tego doprowadził? Wy. Miałeś odwagę pójść do swojego księdza proboszcza, kiedy ci się coś nie podobało i z miłością mu zwrócić uwagę? Z miłością? Nie. Bo ksiądz jest nietykalny. I dziś musimy sobie uświadomić, że Kościół to jest nasza wspólna sprawa, nie tylko księży. Właśnie teraz, kiedy całe zło wychodzi na jaw, nie możesz powiedzieć, że to jest wina księży. Bo kiedy niejednokrotnie księdza zostawiłeś samego, to się pogrążał w grzechu. W alkoholizmie, w różnych innych nadużyciach, o których dziś tak często jest mowa. Bo jesteśmy tacy słabi sami, jak i ty. Dlatego, moi drodzy, dziś potrzeba świętych rodzin, bo księża z kosmosu nie spadają. Dlatego Matka Boża w Fatimie powiedziała, że ostatnia walka na świecie, jaka się dokona, to będzie walka o rodzinę. I dzisiaj widzimy, że już niestety rodzina dla wielu młodych to nie jest kobieta i mężczyzna i dzieci. Wszystko się wywróciło do góry nogami. Niedługo ci powiedzą, że dwie kozy i koń to jest rodzina. I będziesz musiał w to wierzyć. Bo jak powiesz nie, to powiedzą, że jesteś nienormalny. I nie nadajesz się do życia w tym świecie. Potrzeba świętych rodzin, bo z tych rodzin wychodzą przyszli kapłani. Jeśli żyli w patologicznej rodzinie, tą patologię niosą ze sobą. Święcenia kapłańskie nie niweczą tego. Czy ktoś z nas jest bez grzechu? Wielu dzisiaj zapowiada upadek Kościoła. Mówią, że Kościół już to już przeżytek. Protestanci głoszą Kościół sukcesu. Kościół, który triumfuje. A co robi nasz Pan Jezus Chrystus, oblubieniec Kościoła? Chce oczyścić swoją oblubienicę, moi drodzy. Dlatego to wszystko dzisiaj dopuszcza. Bo chce oczyścić swoją oblubienicę, żeby stała się piękna. Jak mówi Apokalipsa, ujrzałem nowe Jeruzalem zstępujące z nieba, mające chwałę Boga, pełne blasku i chwały. To jest ta oblubienica, która się dzisiaj oczyszcza. Chce oczyścić swoją oblubienicę, która przez grzech jest jednocześnie nierządnicą. Chce, aby przeszła razem z Nim przez mękę, śmierć, grób i zmartwychwstanie. Skoro Jezus Chrystus, oblubieniec, przeszedł tą drogą, to myślimy, że Kościół nie będzie tą drogą szedł? Musi pokonać tę samą drogę. Jest takie wydarzenie w Piśmie Świętym, kiedy Dawid, król, który jest grzesznikiem, ale ma bardzo proste serce wobec Pana Boga, jest cudzołożnikiem, znamy jego historię. Przychodzi moment, kiedy przeciwko królowi staje jego syn i król musi uciekać. I idąc zboczem Góry Oliwnej, król płacze. A wtedy pojawia się Szimej z rodziny Saula i ciska w niego kamieniami, błotem go obrzuca, króla. I mówi, precz krwawy człowieku. I bluźni na niego, opluwa go. I I mówi przywódca wojska, pójdę i utnę łeb. Jak on może przeklinać Pana mego króla? I co mówi Dawid? Zostaw. Jeśli Bóg mu każe przeklinać Dawida, niech przeklina. Bóg wejrzy na moje upokorzenie. Skoro Bóg chce dziś oczyścić oblubienicę, niech ona się oczyszcza. Moi drodzy, w katechizmie Kościoła katolickiego w 675 punkcie tak czytamy. Przed przyjściem Chrystusa Kościół ma przejść przez końcową próbę, która zachwieje wiarą wielu wierzących. To się dziś dzieje. Prześladowanie, które towarzyszy jego pielgrzymce przez ziemię, odsłoni tajemnicę bezbożności. Kościół wejdzie do królestwa jedynie przez tę ostateczną paschę, w której podąży ze swoim Panem w jego śmierci i jego zmartwychwstaniu. Królestwo wypełni się więc nie przez historyczny triumf Kościoła, zgodnie ze stopniowym rozwojem, lecz przez zwycięstwo Boga nad końcowym rozpętaniem się zła, które sprawi, że z nieba stąpi Jego oblubienica. Przyzwyczailiśmy się do Kościoła tłumów, ale to już koniec. Benedykt XVI, jeszcze jako kardynał Ratzinger, w książce Wiara i przyszłość, to są lata 70., tak pisze o Kościele. Pozwólcie, że ten kawałek przeczytał, bo to jest ostatni rozdział, jak będzie wyglądał Kościół w XXI wieku. Myślę, że nikt nie ma wątpliwości, że Benedykt XVI to jest święty papież i jeden z największych proroków. Przyszłość Kościoła również dzisiaj zależy od tych, którzy mają głębokie korzenie i żyją pełnią własnej wiary, a nie od tych, którzy jedynie dają recept. Nie zależy od tych, którzy przystosowują się jedynie do danej chwili, a nie od tych, którzy jedynie krytykują innych, a samych siebie uważają za nieomylnych. Nie zależy też od tych, którzy wybierają wygodniejszą drogę, od tych, którzy unikają pasji wiary i za fałszywe i przestarzałe uważają wszystko to, co jest wymagające, co sprawia ból człowiekowi, co wymaga od niego poświęcenia. Powiedzmy to z nadzieją, jak zawsze przyszłość Kościoła zależy od świętych, czyli od ludzi widzących więcej niż tylko hasła, które w danej chwili są nowoczesne. Od ludzi, którzy widzą więcej niż inni, gdyż ich życie obejmuje więcej wymiarów. Kościół bez Boga i wiary są pustym gadaniem. Taki Kościół jest całkowicie zbędny. Dlatego też upadnie on sam z siebie. Zróbmy jeszcze jeden krok. Z dzisiejszego kryzysu i tym razem powstanie Kościół, który wiele utracił, stanie się mały. W wielu wypadkach będzie musiał zaczynać wszystko od początku. Nie będzie w stanie zapełnić wiernymi wielu budowli, które powstały w okresie dobrej koniunktury. Wraz z liczbą swoich członków Kościół utraci wiele swoich przywilejów w społeczeństwie. Stanie się w znacznie większym stopniu wspólnotą, do której należy się z wolnego wyboru. Jako mała wspólnota będzie zdany na inicjatywę swoich członków. Będzie to Kościół bardziej wewnętrzny, Kościół, który nie współdziała ani z prawicą, ani z lewicą. Nie będzie mu łatwo, gdyż proces krystalizacji i oczyszczenia będzie kosztował go wiele wysiłku. Stanie się Kościołem ubogim, Kościołem maluczkich. Z bardziej wewnętrznego i prostego Kościoła emanować będzie wielka siła. W świecie, który w pełni zostanie poddany planowaniu, ludzie będą bowiem odczuwać głęboką samotność. Kiedy zagubią Boga, doświadczą straszliwego ubóstwa. A wówczas małą wspólnotę ludzi wierzących odkryją jako coś nowego, jako swoją nadzieję, jako odpowiedź, której w ukryciu zawsze poszukiwali. Wydaje mi się zatem, że Kościół czekają ciężkie czasy. Jego właściwy kryzys dopiero się zaczął. Trzeba się liczyć z poważnymi wstrząsami. Ale jestem też pewien, że tym, co pozostanie, nie będzie Kościół politycznego kultu, ale Kościół wiary. Kościół nie będzie już zapewne tak wielką siłą społeczną, jaką był dotąd, ale rozkwitnie na nowo i będzie ojczyzną, która daje ludziom życie i nadzieję sięgającą poza granice śmierci. Moi drodzy, przyszły czasy, że jeśli nie będziesz przeżywał doświadczenia Kościoła wspólnoty, odejdziesz, bo nie będziesz miał siły przeciwstawić się atakom złego. My w naszej wspólnocie doświadczamy tego, jak wielu ludzi szuka. Jesteśmy dopiero 3 lata, a już nam powstały 4 wspólnoty dorosłych. Teraz samoistnie powstała 4, o ile nie będzie jeszcze 5. Ludzie z całej okolicy szukają miejsca, gdzie mogą się podzielić słowem z innymi, gdzie mogą się podzielić swoim życiem, bo czują się w świecie zagubieni i samotni. I już nie wiedzą, gdzie tak naprawdę mają szukać. Skończył się Kościół, gdzie przychodziliśmy i podnosiliśmy 2 palce, śpiewaliśmy Boże, coś Polskę, bo komuna zakazywała. Już koniec. Albo odkryjemy małą wspólnotę, albo stracimy wiarę. Daniel Ansz, wielki ewangelizator, tak pisze w swojej książce Święci na 3. tysiąclecie. Dziś toczy się taka walka, że już nie można wytrwać bez pełnego mocy wylania Ducha Świętego. Nie można się już zadowolić przeciętnym, banalnym życiem chrześcijańskim. Trzeba wejść na wyższy stopień, zmienić bieg z 5 na autostradzie na 1 na drogach wysokogórskich. Jeśli to możliwe, z napędem na 4 koła. Jeśli do początków 3. tysiąclecia nasze parafie, wspólnoty i rodziny nie odnowią się w tej nowej żarliwości, to pierwszy gwałtowny huragan zniesie je jak drzewo bez korzeni. A czy jest kraj, któremu nie grozi taki huragan? Jedynie Kościół zamieniony w ogromny przytułek, gdzie Bóg będzie gospodarzem opatrującym 1000 ran, skaleczeń i kontuzji ludzkości, która upada i krwawi. Jak to się stanie? Wraz z pomnożeniem wspólnot, w których miłość zintegruje najbardziej poranionego człowieka. Albo będzie katastrofa globalna, albo eksplozja małych wspólnot źródeł światła. Potrzebujemy wspólnot, w których słychać bicie Bożego serca. Moi kochani, ja mam takie doświadczenie Kościoła od dzieciństwa. W takiej parafii się wychowałem. I Bogu za to dziękuję. Zawsze było dużo wspólnot, mnóstwo ludzi angażujących się w życie Kościoła. Nie tak zwanych stójkowych, niedzielnych katolików. Tylko ludzi, którym zależało na Kościele. Którym zależało na kapłanach. Taki też Kościół pokazali mi moi rodzice. I ja sobie innego Kościoła nie wyobrażam. Dlatego kocham Kościół. Pomimo tego, że widzę mnóstwo grzechów w sobie i też w Kościele. Ale sobie nie wyobrażam innej drogi. To jest miejsce, gdzie ja oddycham. Dlatego dzisiaj Jezus tobie na koniec tych misji zadaje pytanie. Czy chcesz wejść jako Kościół oblubienica, jako Kościół oblubienica Chrystusa w śmierci grób, aby dojść do zmartwychwstania? Czy chcesz doświadczyć oczyszczenia? Czy się zgorszysz i odejdziesz? A gorsze się gorszy. Przejdą wichury, ale przyjdzie delikatny powiew, w którym Bóg na nowo swoją oblubienicę obudzi z letargu, ze śmierci. Oby każdy z nas tego doświadczył. Ale pamiętajcie, tylko tu, w Kościele, możesz dostać życie. Wszędzie indziej będziesz miał śmierć. I nie mówię to dlatego, że jestem księdzem. Dlatego, że sam tego doświadczam. I też się nieraz buntuję na różne rzeczy. Wkurzam się, a jestem choleryk, więc się często wkurzam. Ale pomimo tego kocham ten Kościół. Właśnie tu doświadczam życia. Tu doświadczam nowej nadziei. Jezus nam stawia Maryję, która wtedy, kiedy Kościół w Wielką Sobotę był w grobie, ona ten Kościół podtrzymywała. Jak pisze jeden z teologów włoskich: w Wielką Sobotę Matka Boża pozostawała jedynym stworzeniem na całej powierzchni ziemi posiadającym wiarę. Najpełniejszą wiarę bez cienia wątpliwości. Była to zupełna pewność i bolesne oczekiwanie z powodu grzechu, który został popełniony. Ale była to też bardzo spokojna wiara, pewna nadchodzącego zwycięstwa. Ponieważ tylko ona reprezentowała tego dnia wiarę, możemy powiedzieć, że gdyby tego nie uczyniła, świat by się skończył, ponieważ świat nie może istnieć bez wiary. Tylko godna podziwu wiara Matki Bożej podtrzymywała wówczas świat i dała ciągłość obietnicom Ewangelii. A któż ma podtrzymywać wiarę, jeśli nie Kościół? Wiecie, dlaczego w naszych czasach mamy najwięcej objawień maryjnych? No właśnie dlatego. Bo ona jest tą, która podtrzymuje Kościół. Kościół przeżywa Wielką Sobotę. A ona jest tą, która jest przy tym Kościele, jako jedyna, która ma pełną wiarę. I ona jest prawdziwą oblubienicą, pierwszą oblubienicą Chrystusa. Jeśli z nią przez życie pójdziemy, zawsze nas zaprowadzi pod krzyż. A przez krzyż nas zaprowadzi do zmartwychwstania. Posłuchajmy jeszcze krótkiego świadectwa.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Moje imię Ola i chcę wam powiedzieć o doświadczeniu wspólnoty. Po pierwsze, co mi daje wspólnota, to poznanie Pana Boga, bo od kiedy wstąpiłam do ruchu Światło Życie, to w pierwszej gimnazjum, zaczęły się rekolekcje i właśnie to mi pozwoliło poznać Pana Boga. Inni ludzie też, którzy byli blisko Pana Boga, prowadzili mnie do Niego automatycznie. I też Pan Bóg przez wspólnotę pokazywał mi siebie. I dalej się pokazuje, i dalej Go tak poznaję. I coraz głębiej, kiedy w to wchodzę, tym głębiej daje się poznać. Też przez wspólnotę pokazuje mi moje jakieś słabości, to, co powinnam w sobie zmienić. Pan Bóg dał mi doświadczenie misji w Ekwadorze w ostatnim roku. No i właśnie tam razem pojechałyśmy z koleżanką na rok misji i tam żyłyśmy razem, więc przez to doświadczenie było ciężko, prawda? Jak się żyje z kimś w jednym domu, to wychodzą często jakieś niedomówienia, różne rzeczy. No i przez to Pan Jezus mi pokazywał, że nie we wszystkich miejscach domagam i leczył przez to takie moje jakieś, bo ja sobie pomyślałam, tak, to tak musi być. I też uczył mnie miłości przez to, że inny człowiek reaguje inaczej niż ja, że to, co sobie myślę, nie zawsze musi być prawdą. I przez to mnie zbliżał do tego człowieka, choć było ciężko naprawdę czasami, to właśnie pokazywał mi miłość do siebie, że kiedy się z nim zjednoczę, to jestem w stanie podejść do kogoś z miłością, chociaż nie zawsze mam ochotę, czy no, mogę mieć muchy w nosie na przykład, to nie mam ochoty. I też, co Pan Jezus mi pokazuje we wspólnocie, pokazuje mi dary, którymi mnie obdarza. To, że będąc we wspólnocie, mogę podejść do ambony i przeczytać czytanie, albo zaśpiewać psalm, albo zagrać na gitarze. I to są takie dary, którymi Pan Bóg mnie uzdolnił też przez wspólnotę, bo dzięki temu, że pojechałam na oazę, nauczyłam się grać na gitarze, wszyscy grali na gitarze, to ja też musiałam oczywiście zacząć grać na gitarze. I to jest to, co mi daje wspólnota, tak prowadzi mnie do Pana Boga. To też mnie tak bardzo mobilizuje, przypomina mi się taki jeden przykład, kiedy mieliśmy paczkę przyjaciół oazowych i spotykaliśmy się gdzieś tam często, a praktyką oazową jest codzienne rozważanie Pisma Świętego, taki fragment Ewangelia z dnia. I co mi się strasznie podobało, to to, że jak się raz spotykaliśmy razem, to się dzieliliśmy tym słowem, żeby gdzieś tam później po nocach już nie zbywać tego na dalszy plan, to wcześniej się razem modliliśmy, dzieliliśmy się tym słowem, a później robiliśmy, co chcieliśmy. I to mi daje wspólnota, taką radość serca, poczucie, że kiedy mam nawet doła, to ta wspólnota mnie podtrzymuje i właśnie zawsze mnie prowadzi do Pana Jezusa. Amen.